witamy
czołem
was.
Czołgiści.
Czołem czołgiści. Witamy was w nowym odcinku podcastu Burza Półmózgów, ale dzisiaj będą trzy półmózgi, bo będzie gość. Pierwszy nasz gość jest z nami chudy i jest nasz gość Maras.
Siema, witam wszystkich.
Tak, żeby przedstawić troszkę Marasa osobom, którego mają prawo nie znać. Maras jest adminem takiego fanpage'u, dosyć popularnego. Nazywa się Broń Pancerna. Ludzie, którzy sięgną wstecz pamięcią o 3 lata, powinni sobie przypomnieć, jak kiedyś robiłem taką serię na blogu Czołgista z profilu. Jednym z gości właśnie był Marek i Marek jest osobą, która troszkę tak spina ten świat, nazwijmy to, wiedzy o broni pancernej, tej takiej historycznej. No i sam Marek też grasz w WOTA, prawda?
No tak, gram. Właśnie jestem zaskoczony, że mnie zaproszono do takiego podcastu, no bo nie, na moim fanpage'u raczej treści związane z WOTem się nie pojawiają, tak w sensie odnośnie gry. No czasem jakieś tam zmianki są w komentarzach, dyskusje, ale raczej się nie jestem kojarzony z grą tak stricte.
No właśnie, ja to kiedyś wyłapałem, że ktoś, łatwo jest tutaj złapać jakiś taki komentarz na twoim fanpage'u osób, które strasznie dużo wiedzy historycznej czerpią z WOTA, prawda? Właśnie kiedyś przy takiej okazji ktoś chyba nawet cię spytał, czy grasz w WOTA, właśnie wtedy to wyłapałem, że też jesteś graczem. Powiedz mi, jak to w ogóle z twojej perspektywy wygląda? Jak bardzo według ciebie historyczny jest WOT?
Jak jest bardzo historyczny? No ciężko to powiedzieć tak. No nie jest historyczny prawie w ogóle. Jedyny związek z historią to jest to, że są część modeli czołgów prawdziwe są, tak? Jakie istniały. Powiedzmy prototypy też są wdrożone do tej gry, no ale jest też dużo na potrzeby rozgrywki zmienionych jakby parametrów, czy wprowadzono jakiś dział, czy rzeczy, które te czołgi nie miały. No i oczywiście dużo jest też czołgów, pojazdów, które nie istniały, albo istniały w jakiejś tam zalążku na serwetce gdzieś narysowany, czy totalnie też zmyślonych, no bo to też trzeba powiedzieć jasno, że parę takich maszyn było i jest nadal.
No tak, okay. ale te czołgi generalnie zmyślone, to nie jest jakiś chyba problem. Ja rozumiem, że jak ktoś czerpie wiedzę na temat czołgów z World of Tanks i potem przychodzi na taki fanpage jak twój, albo wypowiada się gdzieś pod artykułami, które są o czołgach czy historycznych, no to wiele razy widziałem takie komentarze, że ludzie załamują ręce, o Boże, kolejny przyszedł z World of Tanks i kolejny coś tam sobie ten, ale generalnie chyba w propagowaniu samego tematu czołgów i tak dalej, to World of Tanks chyba jest niezłe, bo ludziom po prostu pokazuje, że ten temat jest trochę ciekawszy niż rudy w czterech pancernych, tak?
Tak, no ja co trzeba przyznać Wargamingowi, że oni naprawdę zrobili ogromną robotę na promocję jakby zainteresowania bronią pancerną. No niekoniecznie zawsze to ma związek z historią, bo oni też mają specyficzne jakby nastawienie takie, powiedzmy, narodowe, swoje myślenie mają dziwne. Postradzieckie, można powiedzieć.
Czyli to nie tylko nasze wrażenie, tak? Okej.
No nie, to nie jest wasze wrażenie. To nawet nie chodzi o to tylko, że radzieckie czołgi są najlepsze, tylko oni mieli wiele wpadek takich pokazujących, że ich wersja historii się różni od tej zachodniej, od tej jakiejś takiej uznawanej za oficjalną.
No dobra, a jakbyś miał tak wybrać jedną rzecz, która najbardziej kole w oczy z takiego niehistorycznego właśnie punktu widzenia.
Jedna rzecz, powiem wam tak, mnie to nie razi w ogóle, no bo ja w tej grze akurat nie szukam żadnego realizmu historycznego. To, co mi się w WOTie podoba, to, że można sobie pojeździć tymi czołgami, które istniały, mi nie przeszkadzają te prototypy, te jakieś takie właśnie naciągane, że tam jeden rysunek i zrobili do tego całą maszynę to mi nie przeszkadza, ale parę takich wpadek, to pamiętam, że jak wprowadzili tego Mauerbrechera, to w opisie tam napisali takie jakieś farmazony, że to był czołg znaleziony gdzieś tam pod ruinami muru berlińskiego, takie bzdury, wycofali się z tego, ale to były takie niepotrzebne całkowicie, nie wiem, po co, czemu to miało służyć.
Wycofać się wycofali z opisu, ale nazwa pozostała.
Znaczy dorabiają pewnie po prostu marketingowo. Ja sądzę, że to jest część marketingowej i takiej promocji tego wszystkiego pewnie. Bo to, tak jak mówisz, no to nie jest gra historyczna, to jest gra. Gra jest grą i po prostu nie będzie...
Ja myślę, że tutaj był taki manewr, po prostu Saszka z Miśką zadali sobie pytanie nawzajem, jak zrobić niemiecki czołg, żeby był jeszcze bardziej niemiecki. I stąd dopisali fragment o murze, tym murze berlińskim, chciałem powiedzieć chińskim, ale to zostawiam na linię chińską.
Ja tak jak mówiłem, dla mnie ta gra to jest po prostu sama rozgrywka, ja nie czerpię z niej wiedzy. Znaczy tak, powiem tak, ja się dowiedziałem o wielu jakby pojazdach istniejących, jakichś tam projektach mało znanych. Tutaj szacun dla Wargamingu, że oni takie coś wygrzebali, jak te właśnie amerykańskie jakieś prototypy i ja się tym zainteresowałem i szukałem jakby na własną rękę źródeł na ten temat. Ale no z drugiej strony mają właśnie takie coś jak ten mały Bresher, co moim zdaniem no marketingiem, ale nie jest to do końca potrzebne, bo potem właśnie młodzi ludzie, młode chłopaczki głównie tam czasem biorą dosłownie wszystko, co w tej grze jest wypisane i czerpią wiedzę, no można tak powiedzieć, na temat jej czołgów, co nie jest takie ważne jakby w skali ogólnej, tak, no bo to, że ktoś się interesuje czołgami, to nie jest jakby wymagana wiedza w żaden sposób, prawda, ale na jakieś tam wiedza historyczna, jak było parę takich wpadek w Wargamingu, pamiętam to parę lat temu, to dobre chyba 6 albo 7 lat temu, mieli coś takiego, że był jakiś dzień Klimenta Woroszyłowa i go tam pompowali jako niesamowitego dowódcę, geniusza taktyki, a nasza społeczność na to zareagowała bardzo negatywnie, prawda? Nie wiem, czy wy to pamiętacie, czy graliście już ten, znaczy VDR wiem, że grał, no.
Kiedyś był jeszcze problem z tym gloryfikowaniem komunizmu, że pamiętam dokładnie, o co tam chodziło. Aha, z tymi napisami chyba takimi na czołgach, coś takiego też było. Więc oni rzeczywiście
tam
mają...
Były napisy tam, no i jakby to kolidowało, że tutaj było to gloryfikowanie komunizmu. Dla nich to nie jest nic złego, no bo jak ktoś tam się orientuje, no to w Mińsku na przykład w metrze są tam jakieś portrety Lenina, oni mają zupełnie inne myślenie na ten temat, no ale z drugiej strony tutaj było, że usuwali medale niemieckich czołgistów, no bo promocja nazizmu, prawda?
No jasne. No tak, dokładnie. To było właśnie o to chodziło w tych filmach. Znaczy w tej aferze całej, takiej małej aferce.
Ja pamiętam, nawet była taka aferka, jak Defender pierwszy raz trafił do sprzedaży w tych obu wersjach. W tej gołej wersji 252U, no to było oczywiste, że będziemy brali. Natomiast ten pomalowany w wersji Defender, wtedy właśnie duże larmo było na forum, że nie, Polacy, prawdziwy Polak by nie kupił tego czołgu w tym malowaniu.
No ale to jest tak jak podobnie z Rudym, który był w radzieckim drzewku, tak, wrzucony. Co mnie się szczerze nie podobało za bardzo. Teraz go można niby sobie przenosić, ale no tak jakoś dziwnie to według mnie wyglądało. Jak zaczęli promować polskie drzewko i zaczęli wrzucać Rudego, który jest u nich w radzieckim drzewku. I to było takie dość ciekawe. Chociaż jest to radziecki czołg, co by nie mówić, tak? No, tylko że... No ale powiedzmy, że to chodziło o film, właściwie o serial.
Ja bym się jeszcze tutaj przyczepił właśnie jednego takiego określenia. Jak zaczynałem pisać na blogu Domina, to Domin mnie uczulił, że w komentarzach często trafia się sytuacja, w której zarzuca się nam używanie słowa radziecki w odniesieniu do czołgu, bo to są czołgi sowieckie.
No tak, wiem. Ja zawsze potem mi ktoś zwraca uwagę na to, jakoś się przyzwyczaiłem. Dobra, będę się poprawiał, żeby już nie było.
Tak, ale bo właśnie przypomniała mi się jedna z wielu sytuacji właśnie z twojego bloga, Maras, że z twojego fanpage'u. W jaki sposób sprowokować tłumy do aktywności, napisać o STRV-ach szwedzkich, że to są czołgi podstawowe, i wtedy wyskakuje lawina komentarzy, że to jest przecież niszczyciel czołgów, a nie czołg podstawowy.
A jest coś takiego, ale muszę przyznać, że akurat tutaj wiele komentarzy się pojawia już tak dla jaj, że piszą z błędami, że to niszczyciel czołgów, tak jakby stylizują się na takiego typowego eksperta z WOTA, że aha, właśnie po prostu wykrzykników i że to jest niszczyciel, ale no w grze jest, to dla potrzeby rozgrywki oni tak zrobili, że wiele maszyn, które miały inną klasyfikację w rzeczywistości, no w grze są dopasowane tak, żeby pasowały do rozgrywki, na przykład no tutaj T-30 jest przykładem, tak? który jest w grze niszczycielem czołgów, a faktycznie był prototypem czołgu ciężkiego.
No on był kiedyś tak, czołg ciężki nawet w grze, tylko potem go właśnie przerzucili ze względów rozgrywki, musieli jakoś drzewko tam niszczycieli zapełnić, więc on kiedyś był czołgiem ciężkim rzeczywiście, no ale to strasznie płynna jest w grze ta klasyfikacja czołgów. Tutaj ona nie ma jakiegoś większego sensu pewnie. Tutaj dużo się nie zmienia. Ja się chciałem Cię Maras zapytać o taką rzecz. Czy sam robiąc sobie jakieś researche, szukając sobie informacji na temat czołgów czy coś, znajdujesz jeszcze czołgi, których na przykład nie ma w grze, które mogłyby do niej trafić? Czy są takie czołgi, w sensie nie mówię o jakichś takich nacjach, których nie ma, tylko raczej z tych nacji, które są w grze, ale jeszcze jest trochę maszyn, czy są takie maszyny, które można by znaleźć i dodać do gry?
To znaczy, no na pewno są, bo tutaj już jakby ten okres historyczny, który Wargaming ustalił, że będą brać maszyny, on się też przez lata zmienił, prawda? Kiedyś tam, pamiętam, że była granica 65 rok, że maszyny spoza tej nowsze od tego roku już nie będą wprowadzane, a potem wprowadzali, więc ciężko tutaj powiedzieć, no na pewno jest mnóstwo jakichś tam projektów, prototypów takich mało znanych, które można by wprowadzić, ale no Wargaming też wynajduje sam te rzeczy. No, no ja tak. Nie, ja się nie uważam za takiego eksperta, żeby tutaj im doradzać, bo oni znajdują takie maszyny, o których nie mam czasem pojęcia, prawda?
Rozumiem, okej. Okay. Ale...
No dobra, no ale jak myślisz, czy 10 tier faktycznie jest ostatnim tierem, który WG jest w stanie wprowadzić? Bo z punktu widzenia mechanik gry, no to my sobie zdajemy sprawę, że są pewne kryteria, w których wyższe niż 10 tier mogłyby po prostu nie pasować do rozmiarów, że tak powiem, obecnej gry, czyli ta penetracja, jak później rosła w czołgach podstawowych, jak zmieniało się znaczenie pancerza. No ale jak myślisz, czy to jest temat dalej rozwojowy dla WG, czy może to jest temat na nową grę?
Myślę, że jeśli chcieliby wprowadzać coś, ale co, w sensie 11 tier, czy jakoś iść tam wyżej?
Znaczy, czy są jakieś czołgi, które można by dodać do gry przy obecnej mechanice, czyli bez, nie wiem, tam pancerzy kompozytowych, jakiejś, wiesz, elektroniki, cudów na kiju? Czy jest w ogóle jeszcze jakieś miejsce do progresu wyżej dla tego stylu rozgrywki? Czy to już bardziej by było coś, co jest w World Thunderze tam na tych wysokich tierach?
No myślę, że wyżej to już oni chyba ustalili też taką, jak już przestali dbać o te ramy czasowe, to ustalili takie rzeczy, że nie będzie armat gładkolufowych, które są jakby tam współcześnie teraz stosowane w czołgach, nie wszystkich, ale nie będzie właśnie pancerza kompozytowego, tylko będzie taki monolityczny stalowy w grze. No i właśnie takie jakieś tam już jakieś takie elektroniki zaawansowane, że też tego nie będzie, więc oni wyżej raczej nie są w stanie pójść, chce się zrobić 11 tier, że dać jakiś czołg, który spełnia te kryteria, że nie ma tych technologii zaawansowanych, to mi się wydaje, że nie są w stanie. No bardziej no tak wszerz, prawda, że dodawać kolejne 10 tiery z jakichś no innych, no nie wiem, czy nacji już będą dodawać kolejne nacje, czy nie, ale no na pewno jeszcze tam z radzieckich, czy niemiecki, francuski, brytyjski na pewno by jeszcze znaleźli tam.
Czyli po prostu z innych serwetek no, projekty.
No ale Ruscy i Amerykanie generalnie chyba tak jak robili te czołgi, to przynajmniej ja tak to zauważam, że po prostu mieli ileś tam tych kadłubów różnych porobionych, ileś wież i generalnie bardzo często zakładali jedno do drugiego, wszystko ze wszystkim miksowali, więc pewnie tych prototypów różnych jest jeszcze trochę. A powiedziałeś o nacjach innych. Jak myślisz, które nacje mogłyby jeszcze trafić do gry ewentualnie? Które są na tyle bogate?
Na tyle bogate, żeby stworzyć całe drzewko, tak?
Od no, coś takiego.
To myślę, że Szwajcaria by była w stanie swoje drzewko mieć.
Okej. Okay. A coś więcej, jakbyś powiedział na temat tych czołgów szwajcarskich, jakie one są mniej więcej? Coś, jakieś cechy szczególne?
Znaczy realnych maszyn, czy takie jakby miałby być
znaczy,
grze,
tak? Znaczy mówię w sensie, bo wiesz, no powiedzmy szwedzkie czołgi są charakterystyczne dosyć, tak? Niemieckie są charakterystyczne, no ale dobra, rozumiem, że większość z nich powstawała w czasie wojny, czyli dużo wcześniej niż ich odpowiedniki tierowe, ale po prostu, czy one się jakoś wyróżniają? Mają jakieś unikatowe cechy może, takie w rzeczywistości?
Znaczy, no one, to powiedzmy, że wyższe tiery to byłyby tam Panzer 58, to co jest móc, tak? To
tak.
W grze. To jest czołg szwajcarski, to nie jest niemiecki. Aha. Czołg. I to on byłby pewno takim ósmym tierem, a jakiś pancer, nie wiem, tam 68, czy no te numerki to nieważne, ale to on by był dziesiątką, no to on by był takim zbliżonym czymś do między Leopardem 1 a Centurionem.
Rozumiem, okej. Okay. Czyli raczej no dobra, takie ale... standardowe czołgi, no okej.
Okay. Tak, no nic jakiegoś takiego niesamowitego właśnie, jak jakieś hydropneumatyczne zawieszenie z regulacją prześwitu, jak jest w STRV-ach tych szwedzkich, Nisztarkach i w Medach, tak?
Tak.
No właśnie, bo wspomniałeś o dwóch czołgach szwajcarskich, ale też jest taki pomysł, gdzieś tam na forum się przewija od dłuższego już czasu, jeszcze zanim polskie drzewko powstało w samej grze, żeby stworzyć drzewko europejskie. Jak zdaje się w World of Warships jest takie drzewko, które zawiera w sobie te okręty wielu nacji i pomysł był podobny, żeby wprowadzić coś takiego w WoCie, jeśli chodzi o takie drzewko europejskie, które by mogły skupiać jakieś konstrukcje węgierskie na przykład. Ostatnio widziałem dosyć dużo.
Tak, był taki pomysł i pamiętam, że właśnie wówczas nawet polskie czołgi miały być częścią tego drzewka, bo jeszcze wtedy nie wytworzyli tierów od tam 6 do 10, prawda, Polski, no bo to one, tutaj trzeba przyznać, że one są mocno naciągane, te nasze czołgi.
Ale to myślisz, że byliby w stanie stworzyć takie drzewko właśnie europejskie? Teraz już bez tych polskich niskotierowych pojazdów?
Wiesz co, no nie wiem na jakiej zasadzie miałoby to działać, co byłoby szczytem tego drzewka, czy jaka nacja, czy jakby to przechodziło, bo tak, Rumunia, Węgry, no, Jugosławia, właśnie Szwajcaria, to one by jakby można by zapełnić drzewka niskotierowymi czołgami, prawda, tak do piątego tieru, a właśnie Szwajcaria, powiedzmy Jugosławia, mieliby coś tam z wyższego tieru, co część to byłaby też klony radzieckich, no jak na przykład Jugosławia, nie, miałyby tam jakieś swoje przeróbki, ale też byłyby tam klony radzieckich czołgów, no i w jaki sposób by to miało przechodzić, czy jak z załogami, to nie mam pojęcia, jakby to można było zrobić i wydaje mi się, że WG też nie ma pojęcia i dlatego się tego nie podjęło nigdy.
Znaczy oni chyba unikają generalnie rzucania ruskich klonów z tego względu, że w polskim drzewku alternatywą było właśnie dodanie tych radzieckich czołgów, tak? Tych T-55 i jakichś tam innych wariacji na temat tych czołgów sowieckich, tak? Więc, więc pewnie tego unikają, no. No mów.
W polskim drzewku można by zrobić linię medów spokojnie do 10 tieru.
Aha, okej.
Okay. Na podstawie właśnie takich... że tam no T-34-85M2, coś tam, prawda, jakichś takich...
Wariacji.
No właśnie.
No bo tutaj trochę nacji pracowało nad czołgami, to i ja wiem, moja wiedza historyczna jest marna, nie, przyznaję się bez bicia, natomiast wiem, że dużo nacji do wojny jeszcze... Słucham? Żaden grzech.
Tak. Czasem się tak ludzie zacietrzewiają, że o, jak możesz nie wiedzieć czegoś o czołgach, albo czerpiesz wiedzę z WOTA, ale to nie jest wymagana w żaden sposób gdziekolwiek wiedza, prawda? To jest hobbystycznie czysto wiedza, więc jeśli ktoś tam myli w podstawowe fakty z II wojny światowej, czy tam z historii najnowszej, no to można się jakoś tam obruszać, ale że ktoś myli czołgi, no to ja ze swojego punktu widzenia, kogoś, kto się tym interesuje i prowadzę taką stronę, no to ja nigdy do nikogo, do takiego, powiedzmy, stereotypowego gracza WOTA, który przychodził mi tam prawie jakieś młodości, nie podchodziłem na zasadzie, że co ty pieprzysz, gościu, nie? Tylko no, starałem się mu jakoś wyprowadzić go z błędu albo mu pokazać alternatywne źródła niż grę.
Jasne. Więc wracając do tematu, wiem, że dużo nacji pracowało nad czołgami, tak jak Polacy pracowali nad czołgami, ale po wojnie się to zmieniło, no bo niestety ta wschodnia część Europy po prostu musiała przyjąć te maszyny radzieckie i nie wolno im było pracować wręcz nad swoimi konstrukcjami pewnie w większości krajów, a Zachód jednak poszedł w te amerykańskie czołgi i jakieś tam kooperacje pomiędzy państwami, gdzie te czołgi w różnych krajach służyły, tak?
No to już kwestia NATO później też była, no na tak, Zachodzie, nie?
Tam jest niby I tak jest większa różnorodność, bo Francuzi mieli swoje czołgi, Szwedzi, nie wiem, Szwajcarzy, tak jak mówisz, Maras i tak dalej. A na wschodzie, no to ciężko udoić te wysokie tiery. Ale jakby pewnie trochę pozmyślali, jak w polskim drzewku, no to może by złożyli, nie? Cokolwiek.
No myślę, że by złożyli, tylko tak jak wracając do tego łączonego drzewka, to no ja tego do końca nie widzę, no bo na przykład Rumunii, Węgrzy, to oni mieliby naprawdę czołgi tak do piątego tieru, a potem albo klony radzieckie, albo jakieś totalne fejki już takie, nie? Mm-hmm. No bo nie widzę możliwości, żeby oni mieli też takie, no znaczy możliwość jest, no bo u nas zrobili, prawda? Z jakichś tam rysunków Unii też może by coś w archiwach znaleźli. To WG się na tym dość dobrze zna.
No, te czołgi to były, te polskie to podobno powstały z jakichś prac magisterskich, tak? Z tego, co czytałem nawet u Domina na blogu, to były jakieś prace magisterskie,
tak,
jakieś projekty.
Tak, 8, 9 tier to były te rysunki z tych prac. Największe zarzuty są do 6, 7 chyba, no chyba 6, 7, że są takie bardzo takie ekstrapolacje czegoś tam, co mogło istnieć, prawda?
Aha. A jak ci się generalnie podoba polskie drzewko? Znaczy, no wiem, że to są zmyślone czołgi, ale czy bardziej ci odpowiada to, że troszkę te czołgi sobie powymyślali, dodali coś od siebie, znaleźli jakieś tam prace, czy lepsze byłoby według ciebie trzymanie się bardziej historyczne i dawanie tych radzieckich czołgów? Bo tutaj też różne słyszałem głosy na ten temat.
Czy powiem ci tak, drzewko mi się podoba, no ja nie mam 10 tiera, jeszcze jestem na 6 aktualnie, bo nie robię.
6 jest straszna.
No zauważyłem już właśnie. Ale no ja nie mam z tym problemu, że oni te czołgi wymyślili. Nie mam problemu, że jakby była też linia medów na radzieckich klonach. No ja z tym nie mam problemu. Oni muszą dodawać nowe treści, jeśli chcą, żeby ta gra dalej istniała, prawda? Więc no ja tak mówię, że ja nie mam z tym problemu żadnego. No bo aha, ja nie szukam takiego realizmu, żeby muszę jeździć i Tiger musi mieć dokładnie śrubkę w tym miejscu, gdzie ma, prawda? W rzeczywistości. No nie. Mi o to nie chodzi. Jakbym chciał takiej gry, to bym sobie szukał jakiegoś tam symulatora, gdzie bym po prostu nie ogarniał mechaniki ani. No bo próbowałem jakiś tam taki Panzer, coś tam było, a to zamierzchłe czasy, ale takie, że.
Panzer General.
No. To była strategia akurat, halo, chudy.
Nie, to nie, właśnie nie Panzer General, to był jakiś taki symulator.
Jest coś takiego, no. Że,
ale strasznie.
Że, ale jest jak taki symulator w ogóle czołgów, gdzieś widziałem, że normalnie, żeby odpalić czołg, to tam 15 minut, wiesz, pstryczków, elektryczków, przełączenia, cuda na kiju w ogóle, to jest...
No właśnie, i teraz sobie wyobraź takiego WOTA skomplikowanego.
Nie, no come on, to nie przejdzie. A ja trochę wsadzę kij w mrowisko. Która gra jest bardziej historyczna? WOT czy War Thunder, czy jest to mniej więcej taki sam poziom bajki?
No powiem ci, ja nie wiem, mogę się wypowiedzieć, bo ja w Antardera nie...
A nie grałeś, okej, okay, dobra.
No miałem... WOT wyszedł pierwszy, prawda? To no była tak. Pierwsza taka gra tego typu MMO z czołgami i zacząłem w to grać, zainwestowałem w to mnóstwo jakby czasu i jak wyszedł War Thunder, to już moje życie też jakby z WOTem się zmieniało, w sensie jak zaczynałem grać w WOTa, to miałem dużo czasu, tam byłem studenciakiem i zaczynałem pracować. A teraz, później jak się War Thunder pojawił, no to mi się już też zmieniło życie na tyle, że nie miałem czasu, żeby się znowu zagłębić w jakąś inną grę i grindować czołgi, robić takie rzeczy. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, ale no z tego, co czytałem, czy tam jakieś do mnie docierały wiadomości, no to chyba jest bardziej War Thunder realistyczny, bo on tam ma ten mod taki, gdzie można sobie ten realistyczny taki tryb włączyć, nie?
No tak, tak. Jest coś takiego, że nie ma tych znieczników wszystkich i musisz sam po prostu zobaczyć czołgi. Fakt, jest coś takiego.
No właśnie, no to chyba to sprawia, że bardziej jest realistyczny, ale no nie jestem w stanie jakoś szerzej powiedzieć, bo nie znam tej gry.
A najpierw się zacząłeś interesować czołgami jako czołgami, czy bardziej najpierw zacząłeś grać i dopiero z tego wynikła zainteresowanie czołgami? Czy może, nie wiem, historię na przykład studiowałeś albo coś takiego? Jak to wyglądało?
No nie, najpierw się interesowałem czołgami, no historię studiowałem też, ale to też moje zainteresowanie czołgami jest no, od dzieciństwa. Ja jestem z Krakowa i tutaj jest taki, stoi czołg IS-2.
No stoi.
Koło muzeum i no po prostu jako dziecko go zobaczyłem i coś tam w głowie przeskoczyło, że to jest fajne i od tamtej pory się interesowałem. No i modelarstwo było częścią tej pasji, prawda, związanej z czołgami.
Właśnie, wspomniałeś o muzeum i o tym sławnym też krakowskim w ISIE. A jakie są takie muzea na przykład, które w Polsce, które można by było odwiedzić? Bo ja na przykład uważam, że no w Polsce brakuje nam takiego muzeum broni pancernej z prawdziwego zdarzenia, no bo w zasadzie pójdziesz do jednego muzeum, do drugiego i do trzeciego nie musisz iść, no bo ile można patrzeć na ISY czy teciaki?
Czy tutaj na pewno Poznań. W Poznaniu jest świetne muzeum. Są znani z tego, że odnawiają czołgi. Takie znalezione jakieś wraki gdzieś tam z rzeki wyłowione czy z podziemi. To Poznań na pewno jest takim wartym do odwiedzenia muzeum, jeśli chodzi o broń pancerną.
Okej, trzeba wpisać na listę.
Nie wiem, tak. Jest sporo tych muzeów, ale no ja nie wiem do końca skąd jesteście, także no na przykład z południa no to jest najbliżej mnie od Krakowa to jest Dębica, która ma więcej tych pojazdów, no ma tam chyba cztery takie pojazdy dość. No ISA mają tam PT-76.
T-55 mają, byłem w Dębicy, nawet niedawno całkiem, tak. W lecie.
Całkiem fajne muzeum, można wejść za darmo fajne. Na tą ekspozycję polową.
Tak, bo na zewnątrz nie trzeba płacić i można sobie poglądać, ale fakt, że mają no tylko te radzieckie, czy ISU mają, nie, SU albo ISU, już nie pamiętam, któryś z tych też. Ja byłem też, ponieważ mieszkam niedaleko, byłem w Muzeum Odła Białego w Skarżysku Kamiennej. No ale tam też tych czołgów tak naprawdę za bardzo nie ma. No można sobie te 3-4 obejrzeć, z tego co pamiętam. I wrak Pancera 4,
no,
ale jest...
No w Skarżysku taki chyba dość unikalny element.
Tak, ale ten wrak to tam naprawdę to jest wrak. Dużo tam nie zostało z tego pancera, nie? Więc tam za dużo nie można pooglądać. Więc...
No to ja od siebie dodam do listy jeszcze Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z naciskiem na Fort Czerniakowski, gdzie miałem przyjemność być przy okazji eventu podczas wprowadzania polskiego drzewka do WOTA, bo tam jest znowu Renault FT1. Jak dobrze pamiętam, to jest ta FT1, która...
A to jest ta działająca.
Tak, to jest ta polska, która została znaleziona w Afganistanie niedawno. Tak mi się wydaje, że to jest ten egzemplarz. Tam dosyć ciekawa historia tego była. No i oczywiście dwa bodajże egzemplarze. I teraz oczywiście wyjdę na ignoranta, bo nie rozróżnię TKS od TK3, ale któreś z tych dwóch, jak nie oba nawet. I jeden taki, jeden taki. Więc też fajne, świetna sprawa siąść sobie do takiej tankietki i w takiej tankietce dopiero zobaczyć, jak niewiele miejsca jest w czołgu.
Znaczy w ogóle...
Jak było bardzo niewiele miejsca.
Jak się patrzy w grze, to te czołgi wydają się dużo mniejsze tak naprawdę. Wydają się takimi zabawkami,
no,
strasznie.
To, no. To jest znowu problem WOTA, że zobacz jaka jest skala pojazdów do otoczenia, nie? Że byle krzaczek jest wielkości czołgu.
No tak.
To są takie rzeczy, których nie zauważamy, dopóki ktoś nam palcem nie powie.
Znaczy, ale...
Teraz wszyscy zauważą te krzaki, że one są takie duże, wyjrzą przez okno i stwierdzą, że przecież krzaki nie są takie.
Ale w porównaniu do budynków czy do samochodów i tak dalej, no to skala jest zachowana z tego, co ja widzę. Tylko po prostu jak się patrzy z tej kamery z trzeciej osoby, to się wydają te czołgi takie po prostu małe. No pewnie dlatego tak to wygląda, no bo jednak dość ma... Ja byłem w muzeum w Holandii jeszcze, tylko nie w tym... Na O, nie pamiętam. Nie, no właśnie nie. Byłem w Muzeum Armii Holenderskiej. Tam był Leopard, był AMX-1375, Sherman któryś. Coś jeszcze było, nie pamiętam w tym momencie, ale tam, kurczę, mają bogatsze te muzea o te zachodnie czołgi, tak? U nas niestety wszędzie to, co mówił Chudy, mniej więcej to samo, ale jak ktoś nie widział, to i tak warto pójść i zobaczyć po prostu.
Też część jest, na przykład właśnie tam chyba w Warszawie, nie wiem czy w tym Muzeum Wojska Polskiego, jest chyba Centurion.
Tak,
wiem,
jest Centurion.
Wymienili z jakimś muzeum zachodnim, nie pamiętam jakim, naszego T-72 na Chieftaina.
O.
Wymienili. I no niemieckich czołgów jest sporo właśnie w Poznaniu, więc jest tego też trochę, no. Nasze no, muzea bazują na tym, co używało nasze wojsko, tak? I co nam się udawało pozyskać z demobilu, prawda? No ale też mi się wydaje, że z latami będą się zwiększać te zbiory, uzupełniać się o jakieś zachodnie konstrukcje.
Te bardziej się wymieniają między sobą te muzea, no to może się... My chyba amerykańskich czołgów nie mamy za dużo u siebie. francuskich też. Nie wiem, czy w ogóle francuskich gdzieś jest czołg. No, oprócz FT-1. FT-17.
FT, samo.
A samo FT, no dobra. Tak, tak. To już się popisałem. Kurde.
Nie, to jest nawet w monografiach się ten błąd zdarza, także to
okay, się zmienia też. A właśnie, a propos literatury. Jakbym chciał poszerzyć swoją wiedzę, ale zacząć nie od jakiegoś takiego hardkodu totalnego, czyli nie wiem, jakiejś książki 400-stronicowej pisującej T34 z każdą śrubką, tylko po prostu wejść w ten świat, dowiedzieć się czegoś ciekawego, nawet o tych maszynach, które są w grze, to od czego byś radził zacząć? Od jakiego tytułu byś radził zacząć?
Wiesz co, tak w zeszłym roku, nie, przepraszam, 2 lata temu była taka seria Wozy Bojowe Świata, taka nowa monografia. To były takie zeszyciki, no wyszło ich kilkanaście, nie wiem czy dalej to wychodzi, bo chyba coś mieli jakieś problemy, ale to są takie dobre, żeby zacząć się od jakąś maszyną się zainteresować. Tam wyższy numer o Jak Tigerze, o pancerach, tam różnych panterach, to i z aktualną taką wiedzą, dość już sprawdzoną, pozbawioną tych błędów ze z tych starszych monografii, więc takie coś można sięgnąć.
Okej. Okay.
To nie było coś przypadkiem wydawane przez De Agostini?
Nie, wiesz co, wydawnictwo było, no, mam to koło siebie.
No tak, pewnie śpisz na
zupełnym przypadkiem mam tutaj...
Ja tu koło komputera cały stos. Nie, ale no Wozy Bojowe Świata to tak się nazywał, ale to miało jakąś chyba inną nazwę wydawniczą. No współpracowali, mieli tutaj, widzę, że reklamy tego WOTA właśnie z tyłu.
A to jest, w sensie to jest czasopismo takie po prostu w kiosku, które można było kupić, tak?
Tak, to w Empikach i w tych takich salonach prostych, bo w kioskach chyba tego nie było. No 19 zł za taki zeszyt, 100-stronicowy, no naprawdę, no i zdjęcia, i dość sprawdzone informacje, no ja tego mam.
To nieźle. 100 stron ze zdjęciem, ze wszystkim za 20 zł, to nieźle. A korzystasz z bibliotek? W bibliotekach można znaleźć coś ciekawego o czołgach? Jest dużo książek, czy raczej kiepsko?
Znaczy takich typowych monografii, takich, wiesz, że masz maszynę opisaną właśnie z punktu widzenia technicznego, zastosowania bojowego i tak dalej, powstawania, no to nie ma za bardzo tego w bibliotekach. No ja w bibliotekach więcej są takie, że jakieś tam wspomnienia czołgistów, jakieś, czy ogólnie o jakichś kampaniach w wojnie, takie bardziej historyczne, ale takich techniczno-historycznych to nie wiem, no może są, no ja szczerze mówiąc nie mam. Ja mam dużo w domu tego kolekcję, też czasopis takich tam wychodzą, wydawnictwo Militaria, tych historia, technika wojskowa i tak dalej, to też można sobie, jak ktoś się chce wdrożyć w ten świat, to może sobie coś takiego czytywać.
Okej, okay. Bo wiem, że no, każdy ma inną bibliotekę u siebie w mieście, czy te kilka bibliotek i różnie może być, ale tak po prostu z ciekawości bardziej chciałem się dowiedzieć, czy coś takiego w ogóle można poznajdywać, bo ja kiedyś dostałem książkę, niby polski przekład Guderiana, tak? Achtung Panzer. I,
tak jest.
I o ile z takiej samej taktyki czołgowej można się trochę dowiedzieć, to o samych czołgach tam za dużo nie ma rzeczywiście w tej książce.
No nie ma, bo to jest książka dotyczy doktryny zastosowania.
Tak,
tak. A to, żeby poznać same czołgi, no to trzeba sięgać po tę monografię. I tak ja ci powiem jeszcze o tej bibliotece, bo ja skorzystam z bibliotek tylko jeśli chodzi o to, beletrystykę albo książki dla dzieci, prawda? Bo...
Rozumiem.
Takie rzeczy to prędzej jest albo trzeba kupić, albo gdzieś znaleźć jakąś online taką monografię, bo część nie ma dostępnych na rynku polskim w ogóle, prawda?
Ale ja nie rozumiem, dlaczego dzieciom nie można czytać o Guderianie na przykład. To powinny, wiesz, z mlekiem matki wyssać miłość do broni pancernej po prostu.
No, mnie dzieci lubią.
No, lubię, jak tam? Zęby umyłeś, tak? No to do łóżka, chodź. Poczytam ci monografię SU-152.
Sprawdźmy, co zapamiętałeś wczoraj, nie?
No tak.
Później takie trudne pytania. Tata, czy to prawda, że STRV-S1 nie jest niszczycielem czołgów, tylko czołgiem podstawowym? I weź to dziecku wytłumacz i wtedy odpowiadasz, słuchaj, zacznijmy od tego, skąd się biorą dzieci, to będzie łatwiejsze.
Oglądasz filmy historyczne? Na pewno oglądasz. Głupie pytanie pewnie.
Wojenne, tak? No,
no tak,
nie jestem
wojenne.
Na bieżąco raczej, ale no, coś rozumiem. Tam oglądałem w życiu.
Są filmy o czołgach. Jest trochę tych filmów o czołgach. Tak z ciekawości, jakbyś miał powiedzieć, film, który najlepiej oddaje walkę pancerną, gdybyś mógł taki film wskazać, tak z głowy.
Wiem, dlaczego że... nie jest to Furia?
Dlaczego nie jest to Furia?
Nie jest to Furia. Trzeba pamiętać, że to tak samo jak w przypadku gry, że
no tak.
Wszystkie sceny batalistyczne są pokazane tak, żeby wyglądały super, a nie jakoś realistycznie. Także jest z głowy, to szczerze mówiąc ciężko mi... Gdzie może być tak bardzo jakaś realistycznie pokazana ta walka? Znaczy,
w miarę, no wiesz. Który, dobra, to inaczej. Który film, w którym czołgi odgrywają rolę, warto obejrzeć według ciebie? Który był fajny? Może w ten sposób.
No to ja mogę podać swój ulubiony film wojenny, jakim jest Szeregowy z Ryan i tam...
Aha.
Tam czołgi też odgrywają, dość dużo scen z nimi jest, więc to warto to obejrzeć. Warto obejrzeć na przykład, znaczy warto. Jest taki izraelski film wojenny, Liban się nazywa. I to jest ciekawy film pod tym względem, że całość filmu się odbywa w czołgu, pośród załogantów są ich przeżycia.
Okej. Okay.
Wojny w Libanie i dopiero na samym końcu jest pokazane, co to jest za czołg. Także to jest taka zagadka dla fanów, można powiedzieć.
Aha,
czyli znając ciebie, to pewnie jest to Merkawa.
No akurat właśnie nie.
Nie, proszę nie zdradzać, niech sobie ludzie... Ale ten... A to ciekawe, że cały film się dzieje w czołgu, a potem jest dopiero pokazany. Interesujące.
W ostatniej scenie praktycznie jest pokazany. No, to jest taki film antywojenny, bo to wiadomo, że w Izraelu tam po tych wszystkich wojnach sześciodniowych, Jom Kippur i tak dalej, pojawił się taki nurt pacyfizmu, zwalczany przez ten taki militarny pogląd, że trzeba wszystkich tych Arabów tam tępić i walczyć, cały czas walczyć, no to się pojawił taki pacyficzny też nurt i ten film jest takim odzwierciedleniem tego, bo tam jeden z tych załogantów, to są ludzie niby z poboru i oni mają takie rozterki, żeby tam nie strzelić do jakiegoś rowerzysty, który jedzie, a drugi potem ma, żeby zniszczyć do jakiegoś takiego samochodu, który nadjeżdża i się okazuje, że to był samochód pułapka, więc takie no, pogłębione kino, powiedzmy.
Rozumiem. A Szeregowiec Ryan to był ten, gdzie Tom Hanks zniszczył Tygrysa 911 chyba, tak? Bodajże, tak? To jest ten film. To już przynajmniej wiemy, skąd w Wargamingu wzięli schemat pancerza Tygrysa, bo w grze mniej więcej tak to niestety wygląda.
Ale celowo po weak spotach walił tam.
Nie, no tak, ewidentnie było widać.
Wiesz,
no.
Fury też było przecież klasyczne, mogli załadować Golda i przebić od przodu, albo co robić? Flankować, no to flankowali przecież.
To jest dobre.
To też jest... No ale właśnie, bo w Szeregowcu Ryanie Tygrys był faktycznie Tygrysem? Czy tam była jakaś makieta zrobiona, w sensie...
To była makieta na T-34-85 i tam były dwa takie chyba, takie same, znaczy no nie takie same, tylko dwa czołgi T-34-85 przerobione na Tygry.
No właśnie, jak bardzo to kole w oczy, jak widzisz takie coś w kinie?
Kole w oczy. No, w Szeregowcu Ryanie jest ta bryła tego kadłuba czołgu jest zrobiona całkiem nieźle. No, widać tam, jak ktoś zna niuanse, to widać, że on jest węższy niż powinien być i tak dalej. Najbardziej widać, że to nie jest Tiger po podwoziu, bo tam widać od razu, że to są koła nie takie, jak powinny być, nie te w szachownicowym układzie takie, że jest kilkanaście tych kół jezdnych ustawionych, tylko że to są pojedyncze. No widać, że to jest po gąsienicach i tak dalej.
No ale to też chyba zarzucać nie można im za dużo, no bo znaleźć Tygrysa na chodzie to nie jest jednak tak łatwo. Domyślam się, że
nie... Nie jest łatwo, bo jest jeden.
No właśnie, właśnie miałem mówić. Nie? Ale to i tak, kurczę, według mnie i tak warto doceniać to, że zrobili makietę i tak dalej, bo jak się na przykład ogląda takiego Patona, gdzie niemieckie czołgi to są po prostu bodajże Patony M48
tak,
pomalowane.
Z krzyżami.
W filmie to Paton o pustynnej tam.
Tak.
No to tam za pancery robią chyba M48.
M48
nie?
Bodajże, tak mi się wydaje. Gdzie tam mają krzyże namalowane i po prostu robią za niemieckie czołgi, no to jak na to się patrzy, to się od razu scyzoryk w kieszeni otwiera, tak?
No tak, no bo są stare filmy, gdzie podjęli jakiś wysiłek, żeby na przykład jest ten, o jeden most za daleko, nie? I tam pantery odgrywają Leopardy 1, ale mają jakieś tam tekturowe, powiedzmy, jakieś bufory i tak dalej dodane, więc żeby podjęli jakiś wysiłek, a na przykład film ten, ten co ty wymieniłeś, oraz Battle of Bulge, no nie wiem, jaki jest polski, Bitwa o Ardeny jest chyba polski. Tak. Mhm. Polski tytuł, to tam też te Kunik Tigery grają M47 Patton, nie?
Aha.
A co jest dziwne, że Shermany odgrywają Szafi, więc to też takie...
To, no bo dla skali musieli wziąć coś mniejszego, nie?
Chyba to był tak właśnie czynnik.
Ale to tak samo w tych, na przykład o lotnictwie, jakieś tam w pojedynkach. Pamiętam, że były takie filmy, gdzie Żelazny Orzeł na przykład, że radzieckie maszyny były odgrywane, sowieckie, przepraszam, samoloty były odgrywane przez miraże francuskie, nie? Więc po prostu no, szyją z tego, co mają czasem pewnie.
Dlatego tak, chyba tak pozostaje się cieszyć, że w sumie w dzisiejszych czasach już kino ma takie możliwości renderowania takich scen komputerowo, że nie będzie chyba już filmów takich, które będą stosowały makiety takie na kompletnie innych konstrukcjach. Kurczę, tak przynajmniej mi się wydaje.
Ale popatrz nawet na te nowe filmy. Jak masz robione filmy właśnie z tą grafiką, z tym wszystkim, wiesz, dołożonym komputerowo, a spojrzysz na taki film jak O jeden most za daleko na przykład, tak? Widzisz ten rozmach ludzi, masy, wybuchy, cuda. Ile to pieniędzy musiało pójść i przygotować, żeby coś takiego zrobić? Albo nawet Kompania Braci, nie?
Która... Nie no dobra, zgodzę się, po prostu... wiesz, to wszystko, ty, faktycznie tak jak mówisz, to robi wrażenie ten cały rozmach, to też inaczej wtedy też kino wyglądało, że to był największy atut takich scen, właśnie docenienie tego całego zaangażowania tylu ludzi w ogóle wyreżyserowania takich scen, to wiesz, to się zgodzę, się przymykało oko na te tygryso-patony. Ale chodzi mi o to, że w dzisiejszych czasach, jak widzimy takie sceny, które są w pełni generowane komputerowo, wiesz, z Gry o Tron, czy tam pierwszy odcinek Wiedźmina, to wiadomo, to jest całkowicie inna historia i ten, natomiast możliwości, jakie dzisiejsze kino nam daje, ja myślę, że dzisiaj już by nie było problemu, żeby nakręcić filmy, o których wy wspominaliście, ale z użyciem nowej technologii i wtedy można by było takie sceny wyrenderować po prostu.
Na pewno by co, bo czyli nie było Maras słychać.
Cicho. Na pewno na cały taki film wojenny by się na blue screenie dało zrobić, prawda?
No tak, no.
Byliby tam, daliby kilku znanych aktorów, a resztę wszystko dorobili komputerowo, no ale to pytanie, co komu się podoba, no niektóre z tych filmów wojennych starych mają taki klimat, można się pośmiać z tego, jak koślało wygląda ten czołg i jeśli się wie, jak on wygląda w rzeczywistości, no to docenić albo się po prostu pośmiać z tego, jak zrobili, prawda?
A jest taki rosyjski film teraz, Biały Tygrys, tak? On się nazywa? Jest coś takiego. Tak. Tego nie oglądałem, a potem
to
ludzie...
To takim memem już stało.
Aha. To tak widziałem zwiastun tego, to tam w ogóle jakieś cuda na kiju się dzieje, to tam furia przy tym, to jest w ogóle pikuś, nie? Z tym, co tam się po prostu... Jest to widowiskowe, nie powiem, ale to z historycznością to pewnie nie ma za dużo wspólnego.
To jest taki pancerny Matrix trochę, nie?
Nie da się oglądać tego Białego Tygrysa, bo tam jest fabuła jakaś mocno, mocno poryta.
No tak.
Tam są takie sceny z bullet time'em chyba, nie? To jest to?
Tak, tak, coś takiego, tam pociski, jakieś w ogóle rykoszety, cuda na kiju. Okej. Okay. No to fajnie, to żeśmy się sporo dowiedzieli. Ja się przynajmniej dzisiaj sporo dowiedziałem, muszę powiedzieć. Czy mam jeszcze jakieś pytania?
Nie wiem, ja mam nadzieję, że ty to wszystko notowałeś, bo tu specjalnie tutaj ściągam też takich ludzi, żebyś się mógł czegoś nauczyć w końcu.
No jasne, to...
nie, też ja nie chcę tutaj uchodzić z jakiegoś super eksperta, bo ja się uważam, kiedyś słyszałem takie określenie, że laik to jest osoba, która wie dużo o wielu rzeczach, ale na niczym się nie zna tak super, super dokładnie. No ja wiem dużo o wielu czołgach, ale nie jestem taki, jak są fanatycy, że potrafią rozpoznać, który Panzer 4 jest z którego, czy wczesna produkcja, czy późna i tak dalej. No to ja aż takiej wiedzy nie mam, nigdy nie będę utwierdził, że mam.
Ja zawsze podziwiałem ludzi, którzy byli w stanie rozpoznać kolejne modele Shermana po jego podwoziu.
A
Są tacy, są.
A właśnie, tak z ciekawości, bo jest na fanpage'u ile jest osób? 30 ponad tysięcy z tego co widzę. No to jest duża grupa. Na pewno znasz już ludzi, nazwiska, niki, które się przewijają, tych bardziej powiedzmy aktywnych.
Tak, tak.
Czy jest dużo osób, które mają naprawdę taką głęboką wiedzę, taką właśnie do śrubek aż na temat konkretnych maszyn albo nacji?
No jest trochę takich osób. No ja już też właśnie jak mówisz, kojarzę i nawet tam no poznałem jakby powiedzmy no wirtualnie osobiście, tak nie jako fanpage, tylko jako ja. I nawiązałem kontakty z takimi ludźmi, no to są tacy no encyklopedyczna wiedza, na przykład dotycząca właśnie Shermana, tak? Że wszystkie warianty poznać i dasz mu zdjęcie takie, że nie wiesz, czy zrobili onucą, spoconą to zdjęcie, a on ci rozpozna, że to jaka produkcja, bo ma niski włas albo ma tam wystające jakąś kopułkę inną, nie?
Aha, no to fajnie, to ładnie.
No ale to ty jesteś takim zwyrolem, że tak powiem, jeśli chodzi o merkawy, nie?
No, znaczy no, też są ludzie, którzy się znają lepiej na tym, no też taki koleś jest tam u mnie na fanpage'u, któremu no ja mogę się z nim konsultować na te tematy. Ja się trochę na tym znam, ale nie, no, nie mówię, że nie uznaję siebie za jakiegoś super eksperta, nie? To, co jest jakby moim osiągnięciem, to, że udało mi się zgromadzić taką dość dużą społeczność wokół tematu, który jest no nie, jako nie jest związany z grą, a jest niszowy, prawda? No bo jakbym, nie wiem, robił treści dotyczące WOTA, czy World Endera i plus te czołgi, no to na pewno miał więcej jeszcze widownie, powiedzmy, nie?
Jasne. Ale no, fajnie, że to się wszystko do kupy składa, że tak powiem brzydko, bo, że z jednej strony są te gry, które dają tak jakby początek temu zainteresowaniu, a z drugiej strony można trafić na twój fanpage przez to, gdzie już tą wiedzę można pogłębić troszkę i jakoś usystematyzować, żeby ona była jakaś taka bardziej historyczna, a nie taka jak z gry, więc to fajnie, że to wszystko do razem po prostu działa.
Tu jest dużo, tu nie można powiedzieć, że Wargaming nie zrobił dobrej roboty, bo oni naprawdę rozpromowali zainteresowanie i historią, i bronią pancerną. No mieli wpadki, mają te swoje jakieś tam takie powiedzmy właśnie postradzieckie podejście, ale dużo zrobili promocję tego Boeington, Tank Festów, to jest ogromna robota.
Szkoda, że w Polsce.
Na samym Tank Feście byłeś? Miałeś okazję być?
Nie byłem niestety jeszcze, mam nadzieję, że kiedyś mi się uda.
Ty byłeś wtedy na Tank Feście, nie?
Nie byłem.
Też nie byłeś, czyli nikt z nas nie był. Teraz już nie pojedziemy, bo koronawirus. Do widzenia.
No, dokładnie.
Już nigdzie nie pojedziemy.
Na szczęście czołgi nie kichają, więc czołgów się można przytulać.
Może się w czołgu schować, można sobie zamazać tym smarem, tak jak w T-34 i do widzenia.
Jak Arnold w Predatorze.
Albo jak Arnold w Predatorze. No dobra, okej. Ja bardzo fajnie się rozmawiało, Maras. Naprawdę.
No dziękuję.
Sporo fajnych rzeczy się dowiedziałem przy okazji. Ty masz jeszcze coś, Chudy? Chcesz jeszcze o coś zapytać? Coś ci łazi po głowie? Chcesz mnie doedukować?
Nie, chyba nie, ale tak sobie myślę, że Maras mógłbyś się bez kitu zastanowić nad promowaniem, że tak powiem, swojej wiedzy, tak jak mówisz, nie bronić się przed tym, żeby wyciągać ją do rangi encyklopedycznej, ale myślę, że oprócz fanpage'u śmiało powinieneś jeszcze coś podziałać szerzej, żeby móc szerzyć wiedzę nieco bardziej historyczną, choćby właśnie wśród graczy World of Tanks właśnie, żeby ich naprostować.
Co masz dokładnie na myśli, jak szerzej, bo że coś, jakieś inne media jeszcze społecznościowe, tak? Czy nie rozumiem?
No jak najbardziej. Jakaś seria na blogu Domina.
Słuchajcie, mam jeden filmik zrobiony w 2017 roku i no.
No właśnie z tego ISA chyba, jak dobrze pamiętam.
Tak, no miałem wielkie plany i o kanale, i blog. Ja mam też bloga. Niestety no życie mnie chwyciło za mordę i nie chcę puścić i zweryfikowało te wszystkie plany. No po prostu nie mam czasu, żeby to wszystko ogarniać, ale kanał to jest coś, co chciałem robić. Ale no niestety nie mam na to teraz czasu. No może kiedyś do tego jeszcze wrócę. Może jak mi pocisną tutaj w komentarzach, to się zmotywuję.
To na pewno zostawimy do ciebie tutaj w komentarzu, będzie link do fanpage'a. Na ten film na YouTube też zostawiłem, bo czemu nie? Myślę, że warto. Więc jeżeli słuchacze, widzowie będziecie chcieli sobie dowiedzieć się więcej na temat Marasa i jego fanpage'a, to zapraszamy serdecznie. Jest tam kupa ciekawych informacji. Tylko pamiętajcie o tym, żeby nie pisać, że STV jest niszczycielem czołgów, nie? To jest najważniejsze.
Mogą pisać, bo już mam tak, w kopii wklej taki komentarz.
Specjalny komentarz na tą okazję.
Tylko taki plik i sobie wybieram, dostosowuję do tego i tyle.
Dobrze, znowu sekcja komentarzy, dajcie znać, co myślicie, jakie macie pytania, to my tutaj, jak tylko się pojawi jakiś komentarz, to od razu do Marasa będziemy to adresować. Wiadro, ty się zastanów, czy nie chcesz wprowadzić może godzina z historią Zwota na przykład i Marasa do Plutonu, to znaczy... i przepytki.
Tak, to wtedy ja bym po prostu siedział cicho, a Maras by gadał, wiesz, zwyczajnie, no, bo ja na temat historii nie mam dużo do powiedzenia, nie oszukujmy się.
Ja wotagam tylko w godzinach nocnych, także ciężko byłoby to raczej zgrać.
No, tak czy inaczej, dzięki bardzo Maras za rozmowę, dużo fajnych rzeczy i powodzenia dalej po prostu w propagowaniu tej wiedzy historycznej, czołgowej.
Ja też dziękuję wam za zaproszenie i gratuluję fajnego podcastu, bo chyba jest to coś pierwszego też tutaj w społeczności wotowskiej. Chyba nie kojarzę, żeby ktoś miał podcast o grze i jakby ogólnie takiej, o tej naszej właśnie społeczności, żeby ktoś tutaj robił coś takiego, więc to też fajna robota z waszej strony.
Dzięki za ten feedback, pieniądze puścimy przelewem.
Tak, tak jak zawsze.
I na konto macie tam już podane.
Tak, rozliczymy się.
Dokładnie. Słuchaj Maras, ja od siebie też podziękuję ci za dzisiejszy wkład w ten nasz półmózgi podcast i życzę ci, żebyś miał jak najwięcej pomysłów na pancerne suchary z rana.
Dzięki.
Bo to nie ukrywam, często jak to się mówi, robi mi dzień, jak zobaczę dobrego suchara w tematyce czołgowej.
Dobrze, postaram się jeszcze suszej.
Dobra, to do widzenia, do zobaczenia, do następnego, pa, hej.